używania telefonów w szkołach podstawowych. Mają one wejść w życie we wrześniu. Po wakacjach obowiązkowym przedmiotem będzie edukacja zdrowotna, jednak bez nauki o zdrowiu seksualnym.
Polska sieć energetyczna jest przygotowana na ekstremalne temperatury, jakie będą nam towarzyszyć w ten weekend.
Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jutro w zachodniej Polsce temperatury mogą sięgnąć 37 stopni Celsjusza. Natomiast w niedzielę nawet do 39 stopni zobaczymy na termometrach.
Jak mówił w magazynie EKG Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu polskich sieci elektroenergetycznych, sytuacja w najbliższych dniach będzie stabilna, ale dla biznesów i klientów indywidualnych, którzy korzystają ze zmiennych cen energii, koszty wieczorem mogą być bardzo wysokie.
Mamy to szczęście, że te ekstremalne upały przychodzą razem z weekendem, czyli zapotrzebowanie będzie systemu energetycznego będzie niższe.
Bo wyjdziemy na przykład
bo
z biur.
Wchodzimy w weekend, czyli nie pracuje przemysł, tak? Nie pracuje większość biurowców, nie pracuje większość klimatyzacji w Polsce, bo klimatyzacje na ogół są właśnie w takich miejscach. Prawdzie będzie handlowa niedziela, ale sądzę, że poradzimy sobie bez żadnego problemu. Poza tym to jest stosunkowo krótki okres, więc sytuacja hydrologiczna, czyli to, jak ile jest wody dla elektrowni konwencjonalnych, tej wody na razie jest wystarczająco dużo, ale poza tym jesteśmy okej, no i fotowoltaika nas radzi.
Dlaczego zwrócił pan uwagę na wodę? Woda chłodzi, tak?
Tak, woda chłodzi elektrownie konwencjonalne. I kilka takich starszych jednostek w polskim systemie jest. To jest między innymi elektrownia Połaniec, elektrownia Kozienice i te elektrownie rzeczywiście potrzebują dużo bieżącej wody i dlatego mówiłem o wodzie, ale my też możemy się dołożyć do tego, żeby sytuacja była stabilniejsza. My to znaczy klienci, użytkownicy, chociażby jak ktoś ma w domu klimatyzację, to zachęcałbym do tego, żeby schładzać dom w trakcie dnia już, a nie dopiero wieczorem, bo w trakcie dnia mamy nadwyżki duże mocy z fotowoltaiki, a wieczorem ceny będą dużo wyższe, no i dostępność energii będzie też trochę mniejsza.
No ale schładzać wtedy, kiedy nas tam nie ma?
Dlaczego nie? Dlaczego nie? To są wszystko urządzenia o dość dużej bezwładności. Dokładnie tak samo jest zimą z pompami ciepła.
We Francji w związku z upałami doszło do awarii transformatorów, co pozbawiło prądu nawet 100 tysięcy osób.
Po wyjaśnieniach ze strony miasta pracą młodego lekarza Dawida Kacprzyka, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, zajmie się dziś Sejmik Województwa Mazowieckiego.
Tej instytucji właśnie podlega bowiem drugi ze szpitali, w którym Kacprzyk pracował, szpital Brudnowski.
Radni chcą wiedzieć, na jakiej podstawie został tam zatrudniony i w jaki sposób były rozliczane jego godziny pracy. Do tej pory tłumaczono, że Kacprzyk w szpitalu Brudnowskim pomagał w związku z protestem pracowników SOR-u.
Jak mówiła w poranku TOK FM Agata Diduszko-Zyglewska, szefowa klubu Lewicy w Stołecznej Radzie Miasta, sprawa młodego lekarza pokazuje błędy systemowe.
W dużej mierze ten kryzys jest skutkiem złego prawa. I oczywiście, że są ludzie, którzy, jeżeli jest prawo, które pozwala, ma takie luki, że można na przykład się zatrudnić w kilku miejscach naraz i nie jest to sprawdzane po prostu, bo rzeczywiście to się już okazało, że ten szpital nie miał właściwej kontroli czasu pracy lekarzy i że nie ma też takiego sprawdzania w tej chwili między szpitalami, w ilu miejscach dany człowiek jest zatrudniony jednocześnie. I to jest jeden z tych kluczowych problemów. Oczywiście problemem jest też to, że stawki w tej chwili są dyktowane przez lekarzy i są naprawdę ogromne i pochłaniają prawie 90% budżetu szpitali.
Poprze pani wniosek o referendum w sprawie odwołania pana prezydenta, referendum proponowanego przez pana Wilka?
Myślę, że nie chciałabym popierać żadnych inicjatyw proponowanych przez skrajną prawicę i przez prawicę, ponieważ nie ufam, że one służą dobru publicznemu. Więc na pewno nie mieliśmy tego rodzaju rozmowy w Lewicy.
Na pewno nie te inicjatywy w tej sprawie.
I na pewno nie mam w tej chwili poczucia, że potrzebuję w tej chwili odwoływać prezydenta miasta.
Przeciwnicy Trzaskowskiego muszą zebrać ponad 132 tysiące podpisów, aby ewentualne referendum było wiążące, a w głosowaniu musiałoby wziąć udział aż 35% mieszkańców stolicy.
Rządzący liczą się z kolejnymi wetami Karola Nawrockiego. Na biurko prezydenta trafiły właśnie ustawy uchwalone właśnie niedawno, w ostatnim czasie przez parlament. Wśród nich przepisy o statusie osoby najbliższej oraz o jawności zarobków lekarzy.
W studiu TOK FM na Wiejskiej jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, dlaczego prezydent Nawrocki miałby te ustawy zawetować?
Ustawa, która ma ułatwić dostęp do danych o wynagrodzeniach lekarzy, powstała po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Tej afery, o której już wspomnieliście. Afera, w której głównym bohaterem jest młody lekarz bez specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. I dlatego rządzący zapowiadają, że będą chcieli systemowo to zmienić, ale najpierw muszą poznać skalę tego zjawiska i stąd właśnie ustawa o jawności zarobków lekarzy, której zdaniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy prezydent raczej nie powinien wetować.
Żeby iść w dobrym kierunku, musimy posiadać informacje. Jeżeli będziemy posiadali informacje, to będziemy mogli w sposób obiektywny zmieniać i wprowadzać radykalne zmiany, bo jest potrzeba absolutnie radykalnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce. Jeżeli tych zmian nie będzie, to będą patologie. Z patologiami trzeba walczyć. Jak pan prezydent nie chce walczyć z patologiami, to się dowiemy tego w najbliższym czasie.
Na razie nie wiemy, jakie jest do końca stanowisko Karola Nawrockiego w tej sprawie. W najbliższym czasie dowiemy się za to także, czy Karol Nawrocki postąpi zgodnie z zapowiedziami swoich współpracowników, jeśli chodzi o tą drugą ustawę, czy ustawę o statusie osoby najbliższej.
A z tych zapowiedzi właściwie wynika, że w tej sprawie należy się spodziewać prezydenckiego weta, prawda?
Tak, szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szafernaker już jakiś czas temu wyraźnie powiedział, że prezydent stoi na straży instytucji małżeństwa i nie zgodzi się na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego związków, które jego zdaniem de facto dysponowałyby takimi samymi przywilejami jak właśnie małżeństwo. Lewica i ludowcy, którzy wspólnie wypracowali przepisy, które są moim zdaniem absolutnym minimum i w których nawet nie ma mowy o związkach partnerskich, przekonują, że obawy pana prezydenta są nieuzasadnione. Tu wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u pytany o to, co Karol Nawrocki powinien zrobić.
To będzie wielki test prawdomówności dla Karola Nawrockiego, bo skoro w kampanii mówił wielokrotnie o tym, że kwestia osoby najbliższej, taka techniczna ustawa jest wokół jego zainteresowania, no to teraz zobaczymy. Poniekąd mówimy, sprawdzam. Jeżeli nie podpiszę tej ustawy, to okaże się kłamczuchem, a tak naprawdę między bajki można sobie włożyć jakieś opowieści o tym, że to jest jakaś ustawa, która coś przemyca, jakąś ideologię. To jest czysto techniczna ustawa.
Która zakłada, że dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która będzie następnie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego i która to umowa umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie czy zapewni dostęp do informacji medycznej.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy.
Stan osób rannych po ataku nożownika w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny.
Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło wczoraj po południu. Poszkodowany został jeden z lekarzy, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Grzegorz Kozioł.
19-latek, który zaatakował personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Semik.
Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
Motyw działania napastnika wciąż pozostaje nieznany. Policja nie potwierdza doniesień, jakoby w szpitalu przebywała bliska mu osoba. Wiadomo, że nożownika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji lekarz, który został poszkodowany, mówi dyrektor szpitala do spraw medycznych Wojciech Krajs.
Chciałem podziękować panu doktorowi, który można powiedzieć poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób.
Bohaterski lekarz jest obecnie leczony na oddziale torakochirurgii. Właśnie teraz powinien przechodzić operację. Wiadomo, że troje poszkodowanych, czyli lekarz i dwie pacjentki, mają rany kłute klatki piersiowej. Jedna z pacjentek doznała obrażeń szyi i przeszła operację. Natomiast poszkodowana pielęgniarka została zraniona w rękę, wróciła już do domu. Zdaniem Artura Plocha, ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, personel szpitala jest obecnie w ogromnym stresie.
Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką. Nie policjantką czy żołnierzem.
Szpital zapewnia opiekę psychologiczną dla personelu i pacjentów. Placówka działa normalnie, oprócz oddziału gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Z Jastrzębia-Zdroju Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów zawalonych budynków w Wenezueli, gdzie w środę wieczorem doszło do podwójnego trzęsienia ziemi.
Oficjalne dane mówią o co najmniej 235 ofiarach śmiertelnych i nie mniej niż 4300 rannych. Tomasz Orchowski.
Ofiar najprawdopodobniej jest znacznie więcej. W stanie La Guaira, który ucierpiał najbardziej, przeciążone są dwa główne szpitale, brakuje też środków medycznych. Władze są bezużyteczne, tu powinno być wojsko ze sprzętem, powinni tu być i pomagać Wenezuelczykom. Pomoc dla stanu La Guaira zbierają wolontariusze, między innymi w Caracas. Wiele osób jest rannych, musimy pomóc, zbieramy wodę, środki medyczne, ale też słodkie napoje. Przychodzi dużo ludzi, dostaliśmy rzeczy z sieci aptek, przyniesiono koce, poduszki, żywność, leki, wszystko. Pomaga też wspólnota międzynarodowa, wysyłając sprzęt i medyków. Ratownik ze Szwajcarii. Na miejsce przybędziemy po 36 godzinach. Liczy się każda minuta, dlatego bardzo się spieszymy. BBC donosi, że spod gruzów wciąż słychać głosy osób wzywających pomoc. Wstrząsy w Wenezueli wystąpiły w odstępie zaledwie kilkudziesięciu sekund. Drugi o magnitudzie 7,5 był najsilniejszym od 1900 roku. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku bije rekord za rekordem. Jeszcze nigdy meczów mistrzostw świata nie obejrzało z trybun tak wielu kibiców. Do tego padł strzelecki rekord, mimo że sporo meczów nie było najwyższej jakości.
Spektakularnie nie zapowiada się na przykład spotkanie Egiptu z Iranem, ale już otoczka wokół meczu jest wyjątkowa i dość niefortunna. Michał Waszkiewicz.
Od początku było wiadomo, że ten mundial pobije dużo rekordów, bo po raz pierwszy gra w nim aż 48 drużyn. Do rozegrania są 104 mecze, ale zarówno ten frekwencyjny, jak i strzelecki rekord padł jeszcze przed rozegraniem spotkania numer 64, a tyle meczów rozgrywano na wszystkich turniejach w XXI wieku. Już po 56 meczach pękła bariera 3 600 000 widzów, a w 60 strzelono 173 bramkę. No dobrze, ale przejdźmy do tęczowego meczu, choć akurat FIFA od tej nazwy się odcina. Seattle tradycyjnie pod koniec czerwca organizuje Pride Weekend, gdy całe miasto manifestuje seksualną różnorodność. A los sprawił, że na boisku zobaczymy Iran i Egipt. W tym pierwszym kraju homoseksualizm jest karany dożywotnim więzieniem lub śmiercią. Skupiamy się tylko na meczu, zarzeka się Amir Galenei, trener Iranu. Nie chcemy rozmawiać o tematach zakazanych. Musimy mówić wyłącznie o samym spotkaniu oraz pięknie i radości, jaką niesie ze sobą futbol. W Egipcie homoseksualizm karany nie jest, choć władze potrafią go podciągnąć pod inny paragraf. O prawach mniejszości seksualnych mowy nie ma. Trener Hossam Hassan też jednak woli rozmawiać tylko o piłce. Angażujemy się tylko w to, co dzieje się na boisku, grając dla naszego kraju. I po raz kolejny powtórzę, szacunek oraz fair play to zasady, których każdy musi przestrzegać. Mimo protestów obu federacji FIFA zezwoliła na wniesienie tęczowych flag. A dodam jeszcze na koniec, że mecz posędziuje Szymon Marciniak. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Jeszcze dodajmy, że mecz Egiptu z Iranem w Seattle jutro o godzinie 5 nad ranem.
The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu, rozpoczyna się dziś na Festiwalu Malta w Poznaniu.
O aktorskim wyzwaniu mówiła TOK FM sama aktorka.
Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie. Może z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej i tak dalej. Ktoś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, nie wiem, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow, będzie mi z nim przyjemnie, a z innym może nieprzyjemnie. To jest normalny aspekt, no ale biorę to na klatę po prostu.
The Second Woman rozpocznie się o 18:00. Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie, wracać do spektaklu lub zostać na dłużej.
TOK 360 i wydanie południowe. Tematy dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska. Za chwilę goście. Wcześniej najnowsze informacje.
Reklama.
Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji?
Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
Notino. Today is yours. Feel good.
Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
Ale jesteś zadowolony.
Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
Wow!
I płacę teraz jedną wygodną ratę.
Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
Dostaniesz coś za świadectwo?
No raczej! Rabat od Media Expert!
Wow, też chcę!
To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
Mega!
W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. We Włoszech najwyższy stopień alertu z powodu upałów obowiązuje w 18 miastach. Służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich nawet o 15%. Temperatury we Włoszech sięgają 39-40 stopni Celsjusza i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stal Eksport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Wiadomości zawierają informacje o rzekomym mandacie oraz link do strony internetowej. Oszuści próbują w ten sposób nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Na mistrzynię French Open Mirę Andrzejewą w pierwszej rundzie trafiła Magda Linet. Świątek jest rozstawiona z numerem 3, a jej pierwsza rywalka w światowym rankingu zajmuje 81 miejsce.
Południowe wydanie TOK 360. Mamy w tej chwili 21 minut po południu i o tej porze łączymy się z Piotrem Andrusieczko, korespondentem Gazety Wyborczej z Kijowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy dzisiaj się kończy. Mamy już za sobą te kluczowe punkty, które związane są z podpisaniem stosownych umów, tak żeby mogła ta odbudowa dojść do skutku. Jak na te ostatnie ustalenia konferencji patrzy strona ukraińska, a konkretnie właśnie obywatele, mieszkańcy Ukrainy i tamtejsze władze?
Ta konferencja oczywiście jest komentowana dosyć szeroko, czy też informują o niej ukraińskie media. No i z tych takich pierwszych informacji, no nie pierwszych, ale właśnie już w tym drugim dniu, no jakby widać, że można odnieść wrażenie, że strona ukraińska jest zadowolona. To znaczy, że rzeczywiście tutaj cytowane są słowa premier Julii Sferydenko, no, która ogłosiła, że zostało podpisanych 160 umów i na sumę ponad 10 miliardów euro właśnie na konferencji w Gdańsku, więc rzeczywiście to można uznać za sukces. No bo to jest konferencja tak naprawdę bardzo istotna. To jest piąta bodajże już konferencja związana właśnie w tym formacie dotycząca odbudowy Ukrainy. To jest bardzo istotne, że my rozmawiamy o odbudowie Ukrainy w trakcie jeszcze trwającej wojny. I ja pamiętam, jak na samym początku były takie właśnie głosy. Zresztą ten głos się pojawił chyba na konferencji ze strony premiera Czech. Czy w ogóle jest sens jakby mówienia o odbudowie, odbudowywania Ukrainy w trakcie toczącej się wojny? No ja mieszkając tutaj w Kijowie mówię, że tak, jak najbardziej, dlatego rzeczywiście no, potrzebna jest ta odbudowa, mimo tego, że Rosja cały czas prowadzi działania agresywne, niszczy infrastrukturę ukraińską, tym bardziej właśnie dlatego, że tutaj no, mieszkają po prostu Ukraińcy, na którzy potrzebują tej infrastruktury energetycznej, infrastruktury krytycznej po to, żeby żyć, po to, żeby dalej jakby no, móc przeciwstawiać się właśnie rosyjskiej agresji.
I to jest mowa o tych podpisywanych umowach, o twardych ustaleniach, ale także pojawiają się inne wątki związane właśnie z samą wojną. Wicepremier Ukrainy mówi o tym, że informacyjne zaufanie oraz dostęp do informacji to jest kluczowy warunek zwycięstwa. Jak duży nacisk jest właśnie w NATO kładziony w Ukrainie?
No, oczywiście jakby tutaj te kwestie, to o czym pan mówi, no, jest istotne ze względu na to, że to jest jakby, no, jest jakby częścią oczywiście tej wojny i tutaj w ogóle generalnie jest bardzo dużo jakby takich tematów jakby wokół, które jakby tej konferencji, które są poza tymi właśnie takimi twardymi ustaleniami ekonomicznymi. Ukraina, to też jakby trzeba zwrócić uwagę, że jakby no, ta konferencja odróżnia się od poprzednich, że jest ten taki element dotyczący właśnie wzmocnienia ukraińskiej obronności został tutaj dołączony, więc jakby rzeczywiście i zarówno jeżeli chodzi o jakby wzmocnienie tej takiej no, ściśle militarnej części ukraińskiej możliwości do przeciwstawiania się Rosji, jak i też jakby w tym polu informacyjnym, to na pewno jakby to wiele zależy od naszej współpracy i oczywiście no, też no, musimy o tym powiedzieć, że to, co się działo w ostatnich dniach, tygodniach w naszych relacjach, no też jakby no, powoduje, że też to się przekłada na to pole informacyjne. Tak jakby my niestety dajemy też to pewne możliwości do rozgrywania różnego rodzaju działań przeciwko nam, jakby no sami w zasadzie jakby zapraszamy do tego niestety.
Ukraina sobie radzi z dezinformacją?
Ukraina sobie radzi z dezinformacją w takim bardzo ogólnym jakby właśnie obrazie, ale no tutaj co chwilę pojawiają się też różnego rodzaju, znaczy zwraca się, nawet służby ukraińskie zwracają na to uwagę, uprzedzają swoich obywateli, że właśnie na różnego rodzaju elementy tej walki i tej agresji informacyjnej ze strony Rosji, no chociażby jeżeli chodzi na przykład o kwestie mobilizacyjne, no, o kwestie jak działają te centra rekrutacyjne, wiele tutaj z tych informacji właśnie, które no przedstawiam taki bardzo czarny obraz, jakby właśnie ten związany z mobilizacją, no pochodzi oczywiście ze strony Rosji. I tutaj, no i to ostatnie dwa lata, ja to też jakby obserwuję na przykład, że ta ilość na przykład cały czas werbowanych obywateli Ukrainy do akcji przeciwko swojemu państwu i to nawet też dotyczy bardzo młodych ludzi, no wręcz jakby dzieci, jakby no to pokazuje, że gdzieś te, że cały czas Rosja stara się poprzez głównie przez sieci społecznościowe, no jakby właśnie wpływać na to pole informacyjne, ale to jest też kwestia, no to tak naprawdę jest bardzo dużo różnych tematów, jakby no począwszy też od jakby tej kwestii chociażby pytania, czy Zełenski jest dalej legalnym prezydentem, czy nie, właśnie tych wszystkich takich wewnątrzpolitycznych kwestii, no, które Rosja bardzo, bardzo stara się podgrzewać właśnie na w sieciach społecznościowych.
Z Gdańska do Kijowa popłynął taki sygnał dotyczący tych 3 miliardów unijnych, o czym już była mowa wczoraj w TOK FM, ale w perspektywie jest przecież 90 chyba miliardów tej unijnej pożyczki w ogóle. No i te kontrakty, które mają właśnie no, odbudować i zmodernizować Ukrainę. Jak patrzą na to Ukraińcy? Ukraińcy? Czy wyczekują tej pomocy? Czy no, w Polsce w sytuacji, gdy pojawia się jakiś zagraniczny kapitał, no to już czasami są takie powątpiewania, czy aby na pewno powinniśmy się dzielić naszym rynkiem i tutaj potencjałem. No, w Ukrainie firmy także są.
Ja myślę, że takich głosów ja dzisiaj przynajmniej nie słyszę. Ja po prostu trzeba rozumieć, że oczywiście no, Ukraina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. To chodzi też o wydatki, jakby no, Ukraina nie jest w stanie sobie zagwarantować, jakby sfinansować całego wszystkich swoich wydatków budżetowych, więc jakby ta pomoc zagraniczna, no też jest, to jest jakby, na niej się opiera część ukraińskiego budżetu, ale ja myślę, że warto, ja mogę podać taki bardzo konkretny przykład. Na przykład Ukraina się przygotowuje do kolejnej bardzo ciężkiej zimy. To i wszyscy mają świadomość tego, że ona może być jeszcze gorsza od tej poprzedniej. Moja wspólnota mieszkaniowa, gdzie mieszkam w Kijowie, no wygrała, otrzymała granty, właśnie rządowe granty dotyczące wzmocnienia tej takiej wytrwałości energetycznej. Czyli może już zostały zakupione baterie słoneczne na mój budynek, inwertory, magazyny energii. To wszystko no, pomoże mieszkańcom właśnie tego budynku, ale oczywiście to chodzi o bardzo wiele budynków w Kijowie, w Charkowie. I to też jakby jest możliwe dzięki właśnie wsparciu finansowemu Zachodu, jakby temu wsparciu właśnie dla budżetu Ukrainy. Ale oczywiście no, to jest taki bardzo niewielki wymiar jakby tej konkretnej pomocy. Rzeczywiście ukraińska energetyka potrzebuje ogromnych środków, żeby została odbudowana, ale też żeby zostały zabezpieczone te obiekty, które są odbudowywane lub jeszcze nie zostały zniszczone i też żeby jakby no, budować nowe, dlatego że deficyt energetyczny jest bardzo duży i rozumiemy, że Rosja nie przestanie, znaczy jeżeli działania wojenne się nie zakończą, a nic na to nie wskazuje, no to znowu energetyka będzie jednym z takich głównych celów ataku. Więc rzeczywiście tu Ukraina potrzebuje, Ukraińcy potrzebują tej pomocy. Jeżeli inwestorzy prywatni do tego się dołączą, no to super, dlatego że oczywiście no, potrzebny jest po prostu rozwój ukraińskiej gospodarki po to, żeby też jakby w coraz większym stopniu uniezależniać się od tej, w przyszłości od tej pomocy właśnie zagraniczne, po to, żeby jakby no, można było napełniać, żeby to ukraińskie firmy z kapitałem zagranicznym, czy też zagraniczne firmy pracujące w Ukrainie, no, mogły napełniać ten ukraiński budżet, więc no, ja mam nadzieję, że ta konferencja w Gdańsku rzeczywiście no, jakby pomoże jakby w realizacji tych celów, tego, no, co rzeczywiście na co Ukraińcy bardzo czekają.
Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był z nami w TOK 360. Jest z nami teraz Karolina Prus-Wiszbicka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentująca także SOS dla Edukacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy zakończenie roku szkolnego i teraz w takim razie posługując się tym systemem ocen szkolnych. Pani Barbara Nowacka, pani minister edukacji, jak wypadła w tym roku i na jaką ocenę zasłużyła?
To ja tutaj trochę pójdę pod prąd, bo jestem nauczycielką w klasach 1-3. U nas jest ocena opisowa, więc jeśli pan redaktor pozwoli, to raczej pójdę w tę stronę i powiem, co według mnie się udało, co należy poprawić i być może w jaki sposób.
Bardzo proszę.
To, co widzimy w SOS dla edukacji, to na pewno większa otwartość na współpracę ze środowiskiem edukacyjnym w porównaniu z poprzednimi latami. Ministerstwo częściej spotyka się z organizacjami społecznymi, ekspertami i nauczycielami, prowadzi konsultacje. I to rzeczywiście jest inna przestrzeń do rozmowy i te drzwi ministerstwa są otwarte, przynajmniej w tym środowisku, które ja reprezentuję. Podjęte zostały działania na rzecz reformy, czyli zostało usłyszane to, że jest za mało nauczyciele wiedzą, ci, którzy bezpośrednio nie brali udziału w tych ustaleniach, które były i w tym, co się działo w Instytucie Badań Edukacyjnych, kiedy podstawa programowa, więc rozpoczęto te przygotowania, organizując szkolenia, spotkania z nauczycielami. Ostatnio mieliśmy rozmowę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na ten temat i cały czas trwają te wsparcie z ośrodków. No i widzimy jakby ten kierunek, w którym idzie ministerstwo, że to jest jednak ta próba modernizacji szkoły, iść w tę stronę, żeby ta szkoła odpowiadała rzeczywiście tym współczesnym wyzwaniom edukacji. I tu się zatrzymam. No bo tutaj co byśmy powiedzieli, że wymagałoby poprawy? No na pewno nie zawsze te konsultacje przekładają się na decyzje, co czasami wpływa na to, że pewnie uczestnicy tych rozmów nie chcą przechodzić na kolejne, jeśli nie widzą, że jest jakiś skutek tego działania.
A czy w pani ocenie w centrum zainteresowania kierownictwa resortu edukacji są te rzeczy, które powinny być najważniejsze dla ministerstwa? I tutaj trochę nawiązuję do tego nieudanego chyba w eksperymentu z pracami domowymi.
No to jest jedna z takich rzeczy, które wciąż nam gdzieś wiszą w powietrzu, ciążą i są takim tematem, który zaburzył nam patrzenie też na inne rzeczy, które są ważniejsze do załatwienia. Myślę, że bardziej pilną rzeczą jest nierozwiązane problemy kadrowe i płacowe. Cały czas czekamy na to powiązanie wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią. I słyszałam zresztą u państwa w radiu, że do końca kadencji tak się ma wydarzyć. Więc liczymy tu w tym obszarze na poprawę i że to się rzeczywiście wydarzy. Widzimy też, że niewystarczające jest wsparcie dla edukacji włączającej. O tym się mało też mówiło w tym roku. Brakuje tych specjalistów, odpowiednich działań systemowych, aby tutaj skuteczniej wspierać uczniów. No i mimo tego, że były takie zapowiedzi, że tej polityki będzie trochę mniej, jeśli chodzi o decyzje edukacyjne, to nadal część z tych decyzji ma charakter polityczny, na przykład to, że edukacja, ten element edukacji seksualnej nie będzie elementem obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Ja liczę na to, że mimo wszystko się na korytarzach rozniesie to, co powinno się roznieść po tych zajęciach i że to będzie to, a nie to, co przynosi dzieciom internet bez ograniczeń.
Została nam niecała minuta, więc prosiłbym o krótką odpowiedź. Kierunek zmian w edukacji negatywnie ocenia 58,3% respondentów, a jesteśmy u progu reformy. Co to jest za sygnał?
Jest to sygnał taki, że trzeba rzeczywiście wsłuchać się, czego dokładnie dotyczą te obawy i zacząć odpowiadać na te obawy jakimś działaniem. Nie wystarczy być może wizyty i rozmowy. Trzeba poruszyć w inny sposób to środowisko. Na pewno to, co by sprzyjało, to powrót do rozmowy o wynagrodzeniach.
Bo sama reforma jest dobra.
Jeśli mówimy o kierunku reformy, to w SOS dla edukacji widzimy dużo zalet tej reformy.
No, pytanie jeszcze, jakie będzie wykonanie. Dziękuję bardzo. Karolina Prus-Wiszbicka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i SOS dla Edukacji była z nami w TOK 360. Rafał Hirsch już teraz się pojawił w naszym studiu, a to w związku z tym, że po informacjach będzie EKG, magazyn EKG.
Dzień dobry. I w EKG będzie o żywności, bo tanieje. Przynajmniej na rynkach hurtowych.
Zawsze są to bardzo dobre wiadomości, chociaż nie dla
rolników. No właśnie, tu zawsze są, każdy kij ma dwa końce, tak można powiedzieć. Ostatnie dane pokazują, że na rynkach hurtowych bardzo wyraźnie tanieje żywność w Polsce. Mleko jest najtańsze od kilku lat. Ziemniaki, zboża, mięso, tak właściwie. Będziemy rozmawiać o tym, czy to się przełoży na podobne w skali spadki w sklepach cen detalicznych i tak właściwie dlaczego te ceny spadają, co takiego się kryje za tymi spadkami, o tym już za kilka chwil.
To będzie w magazynie EKG, a wcześniej informacje o 12:40.
Reklama.
Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama
Pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
Po ilu minutach będzie zmiana stron?
Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.